Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Żyjemy w ciekawych czasach pełnych napięć i kryzysów, ale można by filozoficznie rzec, że taki jest właśnie świat. Ostatnio uwagę opinii publicznej światowej przykuwa problem dokonującego się Brexitu, jak i zagrożenia pandemią spowodowaną przez koronawirusa, który rozpowszechnia się z Chin. Nad tymi problemami unosi się katastroficzna aura globalnego ocieplenia. Wieszczone są scenariusze końca świata. Rozpowszechnia się jakiś rodzaj histerii, czego wizualizacją jest działalność wcale niespontaniczna, choć na taką wygląda, młodej Szwedki Grety Thunberg. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tej potencjalnej katastrofie klimatycznej. Będziemy oddzielać mity od prawdy, prawdy naukowej. Moim gościem w studio jest pan profesor Wojciech Stankowski
z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Żywo interesujący się fluktuacjami klimatycznymi. Zacznę od takiego nietypowego pytania, panie profesorze, mianowicie zajmuje się pan lodowcami, tak? Tu, gdzie jesteśmy, był lodowiec usłyszałem to na pana wykładzie, o wysokości 500 metrów, tak?
No więc może zacznijmy od tego, że klimat zawsze się zmieniał i to zmieniał się w radykalny sposób, nawet tak dalece, że przesuwały się strefy klimatyczne. Także do tego, co my jesteśmy przyzwyczajeni, że my żyjemy w takim umiarkowanych warunkach, a gdzieś na południe od nas mamy ciepło, a na północ mamy chłód, łącznie z pokrywami lodowymi czy z zlodzonym morzem. Ale w przeszłości bywało różnie.
Tutaj rzeczywiście był lodowiec o grubości 500 metrów.
Tak, ostatni raz takie silne rozbudowanie pokryw lodowych podczas glacjału ostatniego, który trwał mniej więcej od 100 tysięcy lat do mniej więcej 14 tysięcy lat wstecz. Około 20 tysięcy lat temu skandynawski lądolud rozwinął się do tego stopnia, że sięgnął na tereny Polski. Tu u nas w Wielkopolsce jego skraj był gdzieś na wysokości Leszna. Nawet się mówi, że to jest tak zwana faza leszczyńska. Leszno znajduje się na południe od Poznania. Czyli tam była ta krawędź tej pokrywy lodowej. A tutaj u nas rzeczywiście mieliśmy miąższość lodu mniej więcej 400, może nawet 500 metrów.
Zajmuje się pan w swojej pracy badaniami lodowców i te lodowce nam wiele mówią, tak? O zmianach klimatycznych w długich odcinkach czasowych.
Tak, no więc
na tej podstawie pan głównie jakby tutaj wysnuwa określone wnioski dotyczące właśnie dzisiejszej oceny klimatycznej sytuacji świata.
Tak? Na jakiej podstawie my możemy tak sobie swobodnie mówić, że gdzieś tu kiedyś była jakaś pokrywa lodowa, a że w innym przypadku było bardzo sucho czy bardzo gorąco. Po prostu rzeźba terenu pozwala nam odczytać te karty historii Ziemi. I ja zajmuję się właściwie przez całe zawodowe życie geomorfologią. Nawet ostatnio opublikowałem taką książkę dotyczącą morfogenezy, a więc warunków ukształtowania rzeźby powierzchni Ziemi, czy litosfery, zarówno tej na kontynentach, jak i w oceanach. I my z tych elementów rzeźby i ich właściwości budowy potrafimy odczytywać z przeszłości zmiany klimatów, jakie dokonywały się w przeszłości.
Był pan kilkakrotnie na Spitsbergenie, tak? Tam pan prowadził badania. Czy lodowce rzeczywiście gwałtownie topnieją? Zbliża się biblijny potop?
Prawdą jest, że w tej chwili jesteśmy w okresie wyraźnego ocieplenia. To na ten temat to właściwie nie ma co kruszyć kopii. Ocieplenie, czy ten global warming jest po prostu zjawiskiem niewątpliwym i w świecie naukowym, ale także w polityce i w gospodarce, bo to się przekłada jednak na tamte sfery życia, istnieje wielka kontrowersja. W jakim stopniu te zmiany są uwarunkowane naturalnymi procesami, a w jakim stopniu przyczynia się do tego człowiek? Jeżeli, żeby od razu sprawę postawić zdecydowanie z punktu widzenia mojej wiedzy. Rzeczywiście człowiek wpływa na zmiany klimatu, jego wpływ można oszacować na około 15%.
Byłem na pana wykładzie właśnie i ujął mnie umiarkowany ton pana wypowiedzi, że nie eliminuje pan wpływu człowieka na zmiany klimatyczne, no ale ten wpływ właśnie sięga 15% w sytuacji, gdy na przykład zwolennicy tak zwanej, nazwijmy to w cudzysłów, religii klimatycznej mówią o zdecydowaniu 90%, nawet 100%, tak, wpływie człowieka, co oczywiście z pana perspektywy jest, to nienaukowe stwierdzenie, tak?
No z mojej perspektywy sprawa wygląda w następujący sposób. To, co jakby powszechnie jest prezentowane, można powiedzieć narzucane społeczeństwu, to stanowisko IPCC, czyli Intergovernmental Panel of Climate Change. A więc taka organizacja klimatologów zajmujących się zagadnieniami zmian klimatu, która narzuca punkt widzenia na genezę tych zmian. Przemilcza się istnienie Non-Governmental Panel of Climate Change, a więc niezwiązanych z rządami organizacji, liczniejsze zresztą od tamtej pierwszej, ale tu w nauce nie statystyka decyduje, tylko fakty. To przykładem dobrym jest chociażby Kopernik, prawda? Jako jedyny miał inne zdanie i miał rację.
Czy przyzna pan profesor, że niepokojące jest to wykluczanie z debaty, tak, naukowej osób, które nie zgadzają się z tym, co jest głównym nurtem? No to właśnie można powiedzieć, jest koniec nauki, koniec metodologii, koniec władzy rozumu. Na niektórych uczelniach, renomowanych często, panie profesorze.
Jeśli można, to taką, dalekie nawiązanie do tego, co pan powiedział, to odwołam się do koncepcji Kopernika, który uważany jest powszechnie za tylko fachowca z zakresu astronomii, ale on w czasie swojej aktywności podczas życia to był bardzo silnie związany z ekonomią. I on wysunął taką koncepcję, że gorsza idea wypiera lepszą. I jeżeli odwołać się do tego, wprawdzie tam to dotyczyło monetarnych spraw.
Prawo Kopernika, Greszema tak zwane.
Tak.
Z tym, że gorszy wypiera
tylko
lepszy.
Ten Greszem to było mniej więcej 40 lat później. Tak. Na świecie jest Greszem podkreślany, podczas gdy faktycznie pierwszym był Kopernik.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tą informację. Prawdziwy obraz zmian klimatycznych można uzyskać tylko biorąc pod uwagę długie odcinki czasowe, tak? Idące nie w tysiące, ale nawet w miliony lat, tak?
Tutaj życie Ziemi jest podporządkowane pewnym cyklom. No te cykle to można by je odnieść do bardzo głębokiej astronomii, ale łącznie z czasem obrotu galaktyki, Drogi Mlecznej, ale także innych cykli, cykli zmian orbity Ziemi wokół Słońca. Raz ona jest bardziej kulista, raz bardziej zbliżona do elipsy. Dalej zmiany nachylenia osi ziemskiej, zmiany precesji, a więc zakreślania takiego stożka w osi Ziemi. Poza tym są jeszcze niższe cykle. One tam się sprowadzają do nawet 2000 lat, 2500 ostatnio, bo taki Killinga cykl 1800 lat. Że tak się rzeczywiście dzieje, to może dobrze zilustrować historia zmian klimatu ostatniego tysiąclecia. Gdy formowało się państwo polskie, klimat był cieplejszy aniżeli obecnie. Był raz bardziej suchy, raz bardziej wilgotny. To się nawet mówi o tak zwanym wczesnośredniowiecznym ociepleniu. Ono jest dokumentowane geologicznie bardzo jednoznacznie.
Wysoka wydajność rolnictwa spowodowała nadwyżki, które zrodziły, powiedziałem, gotycki renesans w XIII wieku. Być może, panie profesorze, to się włącza myślenie historyczne moje.
Możliwe, bo ten XII wiek, on się...
XIII wiek, wiek katedr, tak?
Tak, on się bardzo zapisał też w rozwoju z jednej strony rolnictwa, o czym pan mówi, a z drugiej strony zmian środowiska przyrodniczego. My w Dolinach Rzecznych obserwujemy wyraźne zmiany związane z właśnie... I tutaj już w wypadku wpływ człowieka, wzrost rolnictwa, zwiększenie ilości areałów, co powodowało także inne funkcjonowanie na przykład rzek. Ale idźmy dalej. Mniej więcej od 1200-1300 do mniej więcej 1840 nastąpił okres bardzo wyraźnego ochłodzenia. Ono w naukach o Ziemi nosi nazwę Little Ice Age, czyli mała epoka lodowa. Lodowce rozwinęły się wówczas do tego stopnia, że zagroziły już uprawom nawet. Jest taki piękny opis w książce, zresztą bardzo sympatycznej, mojego kolegi z badań polarnych, profesora Jacka Jani z Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł był Zrozumieć lodowce, który przywołuje konkretny opis w Alpach kroczącej procesji prowadzonej przez lokalnego biskupa. Zbiły dzwony, śpiewano pieśni, wznoszono modły, żeby ten lodowiec, to było w dolinie Gletscher, Aletsch Gletscher, żeby ten lodowiec przestał się wreszcie rozwijać i niszczyć nawet już zabudowania. W Skandynawii, w Norwegii, na terenie Jostedalen i Jotunheimen to samo zjawisko miało miejsce. I są w tej chwili takie możliwe do obserwowania, to turyści z tego korzystają. Wówczas, podczas tej małej epoki lodowej, te lodowce tam się rozwinęły do tego stopnia, że zniszczyły zabudowania. Teraz się topią i wyłaniają się gruzy tamtych zabudowań. Czyli mamy okres mniej więcej 1840-1850, kiedy następuje naturalne ocieplenie. I ono się jakby zazębia z tym, co dotyczy rozwoju gospodarczego człowieka.
Znaczy zauważyłem, że to jest bardzo krótki okres czasowy i bardzo gwałtowny wzrost temperatury, tak?
Tak jest. W przeszłości geologicznej takiego...
A nie było wtedy jeszcze wielkiego przemysłu na tą skalę, co dzisiaj?
Tak, oczywiście. W przeszłości, nawiążę do tego, żeby to uwypuklić. W przeszłości, czy nie inaczej, potrafimy odczytać zmiany klimatyczne w całkiem odległym okresie czasu. I tutaj przywołam badania banieczek powietrza w lodowcu grenlandzkim. Tam wykonano takie wiercenie, przewiercono lodowiec na mniej więcej przez całą jego grubość, około 3 kilometrów. I tam można określić bardzo ładnie wręcz warstwy przyrostu rocznego i mniej więcej na poziomie czasowym 11 700 lat wstecz mamy udokumentowane ocieplenie, gdzie podczas 50 lat temperatura wzrosła o 10 stopni. Średnia temperatura wzrosła o 10 stopni. To była katastrofa. To była katastrofa, jakiej dzisiaj nie mamy. Na dnie Atlantyku mamy też inny zapis takich gwałtownych ociepleń w postaci Heinrich Trails. Takie ślady migrujących wielkich armat lodowych, które się topiły w morzu i zrzucały zawarty materiał i na dnie powstały określone osady. I jeszcze może jeden przykład podam sprzed 8 tysięcy lat. W terfowiskach duńskich na tym właśnie poziomie, mniej więcej około 8 tysięcy lat do 7700, w aparatach szparkowych liści brzozy wydobytych z torfowisk także stwierdzono wyraźne ocieplenie. To jest tak zwany okres atlantycki i udokumentowano wówczas zmiany dwutlenku węgla, który dziś jest tak akcentowany jako jedyny główny sprawca tych ociepleń. Tam udokumentowano wyraźne wahania na poziomie od gdzieś 270 ppm do gdzieś 340 kilka ppm. Dzisiaj mamy 380, 390. Ja na podstawie między innymi tej różnicy wahań dwutlenku węgla w tych osadach geologicznych odważam się mówić, że te zmiany klimatyczne współczesne wywołane przez człowieka, jeżeli popatrzymy na te różnice i wszystko podporządkujemy człowiekowi, to jest to właśnie te 15%.
Jednak o termicznej sytuacji Ziemi decydujące znaczenie ma Słońce, tak? To jest jasne.
Tak, ma Słońce, ale także bardzo poważną rolę odgrywa rozkład lądów i mórz na kuli ziemskiej.
Oceany.
i oceany. Ale proszę mi pozwolić na znowu odniesienie się do dosyć odległego obszaru, okresu czasu. W kredzie, no to już idziemy w setki milionów lat, na Antarktydzie rosły sobie lasy. I to był bardzo przyjazny dla życia biologicznego czas. I w momencie, kiedy w wyniku tego, co jest jakby dzisiaj podstawową koncepcją rozwoju czy przemian Ziemi, tektoniki globalnej, czy tektoniki płyt, czy tektoniki kier, gdy Antarktyda oderwała się od Ameryki Południowej, od Australii i od Afryki i znalazła się w sytuacji takiej, gdzie wokół niej występują tylko morza i to o zimnym oddziaływaniu, to ona od już tamtego czasu jest właściwie w okowach lodu. I raz ta pokrywa lodowa się zwiększa, raz mniejsza. Ale tam zlodowacenie tego obszaru to trwa 40 milionów lat. Na północnej półkuli to wszystko nastąpiło znacznie później. Jeżeli potem pan redaktor pozwoli, to jeszcze odniesiemy się raz do Antarktydy, ale w innym znaczeniu. Tutaj w tej roli człowiek i przyroda, myślę o tak zwanych dziurach ozonowych, ale to wrócimy.
Bo w tym pan upatruje główne zagrożenie, tak? Że nie emisja CO2 jest poważnym problemem, ale właśnie niszczenie warstwy ozonowej przez lotnictwo.
Ale nie, to jeszcze inaczej. Tak zwana dziura ozonowa, która została udokumentowana mniej więcej w 1947 roku, te pierwsze sygnały o tym. I to był czas, kiedy w chłodnictwie zaczęto też przechodzić na wykorzystywanie freonów jako nagonośnika, prawda, samego chłodnictwa. No i on stopniowo miał się ulatniać do atmosfery. I miał zagrażać i zagraża, najprawdopodobniej naprawdę zagraża ozonosferze. Ale ta ozonosfera, ta dziura ozonowa, ona nie jest tak, że ona stale narasta albo zaczyna się zmniejszać. Ona ma sezonową zmianę. Ona podczas zimy tamtejszej się rozbudowuje, a podczas lata się kurczy. W tym roku ogłoszono, że dziura ozonowa się została zupełnie zlikwidowana i chce się widzieć, że to jest efekt znowu działania człowieka, który ograniczył stosowanie tych freonów. Problem polega jednak na tym, że ta dziura, ona tak wyraźnie fluktuuje tam na południu, a główne centra produkcji, a teraz i zaprzestania produkcji tych freonów, są na półkuli północnej. I tutaj tej dziury ozonowej tak bardzo nie obserwujemy, tak intensywnej i takich wyraźnych zmian. I to jest dla mnie też jeszcze jedna przesłanka, że w dużej mierze nawet takie zjawiska mają naturalne uwarunkowania, a człowiek znowu dodaje tylko do tego.
I natura ciągle ucieka przed badaczami, tak? Jakby się ukrywała, tak jakby grała w szachy.
Nie, no bo proszę zwrócić uwagę. Przyroda to jest bardzo skomplikowany mechanizm. To nie jest tak, że jakiś jeden czynnik może spowodować ogromne zmiany, wręcz katastrofę.
Znaczy był taki efekt butterfly, czyli efekt motyla, tak? Że wszystko ze wszystkim jest powiązane i że poruszenie skrzydła motyla na przykład nad jeziorem Międzychockim powoduje wybuch wulkanu w Islandii na przykład.
No tak, no ja bym tak daleko sprawy nie postrzegał. Natomiast jeżeli mówimy o tym złożonym mechanizmie, to trzeba sobie uzmysłowić z tego, że w przyrodzie istnieją tak zwane sprzężenia zwrotne. I one mogą być dodatne albo ujemne. Weźmy przykład sprzężenia zwrotnego dodatniego. Mamy wzrost temperatury. Zaczynają kurczyć się pokrywy lodowe i powierzchnie śnieżne na Ziemi. Ziemia staje się ciemniejsza. W związku z tym przyjmuje więcej energii docierającej ze Słońca i napędza ten proces topnienia, czyli mamy sprzężenie zwrotne dodatnie. Ale w tym samym czasie istnieje sprzężenie zwrotne ujemne, bo Ogrzewanie Ziemi powoduje, jeśli kurczą się pokrywy lodowe, jeśli kurczą się obszary zasypane śniegiem, to pojawia się więcej pary w atmosferze ziemskiej. Para generuje chmury. Chmury utrudniają dopływ energii słonecznej, odbijają duże ilości energii słonecznej i generalnie powinny prowadzić do ochłodzenia, czyli mamy sprzężenie zwrotne ujemne.
To, co pan mówi, czytam troszeczkę jak romantyczną poezję. Dlatego proponuję pierwszą część szóstej symfonii Ludwika van Beethovena, tak zwaną pastoralną, najbardziej zresztą pogodną. Dla romantyków bardzo ważna była właśnie koncepcja powrotu do natury. Posłuchajmy. Allegro Mantropo, pierwsza część, szósta symfonia pastoralna
bardzo
Beethovena.
Bardzo lubię muzykę.
Wracamy ze wsi do studia, oczywiście za sprawą wyobraźni. I takie kolejne pytanie, panie profesorze. Ale jednak, znaczy bez atmosfery i efektu cieplarnianego wahania między stroną dzienną a nocną byłyby podobne do tego na Księżycu. Także ten efekt cieplarniany też chroni nas, tak, przed katastrofą.
Tak, no więc tutaj dotyka pan redaktor zagadnienia, które przedstawiane jest jako coś no, przykrego, wręcz groźnego dla człowieka, efekt cieplarniany. Ten efekt cieplarniany, on jest błogosławieństwem dla nas. Dzięki niemu w ogóle możemy funkcjonować i może to życie w naszym rozumieniu się rozwijać. I to jest właśnie to, co pan poruszył. Gdyby nie było efektu atmosfery i wywołującej efekt cieplarniany, to warunki mielibyśmy podobne jak na Księżycu. Podczas dziennego oświetlania temperatura by wzrosła grubo ponad 100 stopni, a podczas nocnego wypromieniowania by spadła także grubo ponad minus 100 stopni. No więc w takich warunkach my byśmy tutaj w ogóle nie mogli egzystować, prawda? Także efekt cieplarniany trzeba postrzegać jako coś bardzo pozytywnego. Jest tylko problem, że on podlega pewnym, nawet bardzo poważnym wahaniom intensywności. I przekłada się to na te, chociażby to, od czego zaczęliśmy, na te zlodowacenia. Jeżeli popatrzymy na ostatnie pół miliona lat, to na północnej półkuli mieliśmy przynajmniej 4 wielkie okresy oziębień z rozwojem pokryw lodowych, czyli glacjały, i mieliśmy kilka okresów ociepleń, które sprowadzały się do takich sytuacji jak współcześnie, że lodowce się zupełnie kurczyły. I przepraszam, że jeszcze jedno powiem. Ogromną rolę w tym wszystkim odgrywają oceany. Odgrywają oceany i migracja ciepła związana z prądami powierzchniowymi, ale także z cyrkulacją głębinową i pośrednią, czyli ta, która jest na dnie morskim i ta, która jest na głębokości mniej więcej między 500 a 1000 metrów. Mamy takie dwie podstawowe, różne pod względem charakteru strefy. Strefy konwergencji to tam, gdzie woda powierzchniowa pogrąża się w kierunku dna i migruje przy powierzchni dna, ale gdzieś musi też się wydostawać. I są takie miejsca, które są strefami upwellingu, wydostawania się tych wód. I tutaj dochodzimy do strefy równikowej mniej więcej, czy około równikowej, gdzie one się wydostają na powierzchnię Ziemi i zależnie od tego, jaka jest intensywność tej cyrkulacji morskiej, jak na to oddziaływują prądy powietrza, to mamy do czynienia z czymś, co też jest głośno jakby propagowane w społeczeństwie. To El Niño i La Niña, a więc ten gwałtowny wzrost temperatury powierzchni wody bądź ochłodzenie tej powierzchni wody. Także to jest wszystko niezwykle skomplikowany mechanizm i tego nie można podporządkować działalności człowieka, a odgrywa ogromną rolę.
Tak, ale efekt cieplarniany podlega takiej swoistej obróbce politycznej. Na przykład ta klimatyczna koncepcja kija hokejowego profesora Michela Manna z 1998 roku stała się podstawą do katastroficznych scenariuszy, a to jest manipulacja, tak?
Ja muszę powiedzieć, że ta koncepcja, ona przede wszystkim weszła bardzo intensywnie do prac IPCC, o którym już mówiłem wcześniej, ale została niestety wykorzystana politycznie i gospodarczo.
I... Do budowy klimatyzmu jako religii swoistej.
No tak nawet się sprawę przedstawia. Natomiast ja na to patrzę, jakby pokazując, że rzeczywiście tu zatraca się spokojne patrzenie na zmiany procesów życia Ziemi, bo to takiego sformułowania można użyć, dla celów gospodarczych i politycznych. Proszę mi powiedzieć, jakie znaczenie dla ochrony klimatu mają kwoty przydzielane do opłacania emisji dwutlenku węgla? Ostatnio się coraz częściej mówi, że także i metan zostanie tym objęty. Przecież to jest czysta gra interesów. To nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu.
Czyli wykorzystuje się europejski na przykład system handlu emisjami, tak? Albo sam ten system jest w gruncie rzeczy takim mechanizmem politycznym, mającym na celu słabsze państwa zmusić do określonej polityki, tak?
Ja nie jestem ekonomistą, nie jestem politykiem. Jestem przyrodnikiem, który czyta to, co się działo na Ziemi. Ale nie mogę inaczej powiedzieć, że jeżeli patrzę na to, o czym pan mówi, te kwoty emisji, że to jest... że to ma jakiekolwiek przełożenie na patrzenie przyrodnicze. To jest czysta gra interesów.
Przygotowując się do tego programu, wyczytałem gdzieś, że mieliśmy proces na przykład między profesorem klimatologii z Uniwersytetu Winnipeg, Timem Ballem, a właśnie profesorem Mannem, który zarzucił mu nieuczciwość i sąd uznał rację profesora Balla.
Tak, no więc to była rozprawa sądowa, która się skończyła właściwie, ona się nie skończyła takim jednoznacznym sądowym wyrokiem. Właściwie zakończone bez takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia, aczkolwiek według niektórych interpretacji przyznano w pełni jakby wiarę temu klimatologowi, który zarzucił nieuczciwość. Zresztą trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że w świecie naukowym istnieje wiele takich przykładów, które pokazują, że są osoby argumentujące i to jednoznacznie, że to wyolbrzymione, katastroficzne spojrzenie na zmiany klimatyczne nie jest do końca uczciwe. To takim dobrym przykładem jest profesor Lewis, taki fizyk amerykański, który wręcz zarzucił nieuczciwość naukowcom. Nawet na znak protestu wystąpił z Asocjacji Fizyków Amerykańskich.
Znaczy ideologia globalistyczna napędza ideologię klimatyczną, tak? To
no
są
to
powiązane
tak,
jakby
to
tutaj
niestety jest.
Rzeczy i ogromne wsparcie, o tym też pan bodajże pisał, ze strony finansisty George'a Sorosa dla lobby klimatycznego jest po prostu faktem. Nie?
Ale ja bym nie chciał być zrozumiany, że całkowicie przeciwstawiam się roli człowieka. I jeśli pan pozwoli, to przytoczę moje osobiste niepokoje. Można by je sprowadzić do takich kilku warstw. Tego, co wyprawiamy na powierzchni Ziemi, przy powierzchni Ziemi, w tej rzeczywiście najbliższej jej warstewce atmosfery, w sensie ogromnego ładunku nie tylko dwutlenku węgla, ale także i innych niekorzystnych dla...
Po oceanie spokojnie ponoć pływa wyspa wielkości Polski.
No właśnie, chociażby zanieczyszczenie oceanów w postaci śmieci, które dryfują na oceanie spokojnym. Rola człowieka niewątpliwie wpływa na większe zapylenie powietrza, na także wzrost temperatury. Ale jak mówię, w ograniczonym jakimś znaczeniu, co nie znaczy, że te 15% jest nieistotne. To trzeba zrobić wszystko, żeby temu przeciwdziałać. Druga warstwa to jest ta, którą pan redaktor już tu napomknął, która mnie osobiście niepokoi od dawna. To, co, z czego korzystamy. Bo my właściwie, proszę państwa, chcemy żyć wygodnie, coraz bardziej wygodnie i coraz więcej konsumować. I wracam do tego, co mnie niepokoi. Lawinowy rozwój ruchu lotniczego. To jest katastrofa. Na granicy troposfery i stratosfery mamy taki ruch dzisiaj lotniczy, jak prawie na przypowierzchni Ziemi. Niedługo zabraknie miejsca dla możliwości latania. Przecież tam jest składany ogromny ładunek zanieczyszczeń, spalin, a także temperatury. No i wreszcie są jeszcze inne warstwy, takie, które oddziaływania człowieka negatywne. To jest ten wielki rozwój satelitarnych elementów. To nie jest tak, że się umieści jakiś tam jakiegoś satelitę na określonej wysokości, że ich jest ogromna ilość, to jest, ale przecież są efekty wynoszenia tego na powierzchnię, a więc jak ja to nazywam, przecionek kosmosu jest nasycony także pozostałościami tej rozwoju tej satelitarnej, powiedzmy, warstwy, bez której dzisiaj właściwie żyć nie umiemy. No i wreszcie same programy kosmiczne, one też nie są bez wpływu na środowisko. A jeżeli w takim razie w kontekście tego, tych zanieczyszczeń atmosfery na różnych poziomach wrócimy czy spojrzymy przez pryzmat warstwy, o której już tu była mowa, ozonosfery. Ozonosfera to jest taka warstwa, która rozciąga się na wysokości od mniej więcej 20-25 kilometrów do mniej więcej 50 kilometrów, gdzie występuje O3, ozon, który odgrywa fundamentalną rolę w odniesieniu do docierania do Ziemi krótkofalowego promieniowania Słońca, które jest szkodliwe dla organizmów żywych, no, dla nas, dla ludzi. To rozproszenie tych molekuł ozonu, ono jest tak wielkie w tej przestrzeni, o której mówiłem, że gdyby te wszystkie molekuły zgromadzić razem, to one by dały warstwę na powierzchni Ziemi rzędu 3 mm. Jeżeli tamto odgrywa taką rolę, to te nasze zanieczyszczenia najprawdopodobniej też wpływają na zmiany klimatu. Czym się skończy? Nie wiem.
Czyli no, sytuacja jest może nie dramatyczna, ale jest groźna. Nie CO2 stanowi główne zagrożenia.
Tak? Nie tylko CO2.
I ta sytuacja wymaga jakby woli politycznej chyba już, tak? Tylko kto to ma robić?
Wymaga woli gospodarczej, a przede wszystkim naszych zachowań na co dzień.
Panie profesorze, czas audycji dobiega końca. Niestety serdecznie dziękuję za wizytę w studio, panie profesorze.
Mnie było również bardzo miło, że mogłem przedstawić swój punkt widzenia, z którym nie wszyscy muszą się zgodzić.
Tak, i żeby odwrócić uwagę od, powiedziałbym, ciemniejszych myśli, proponuję na zakończenie poranek Edvarda Grieg'a, wielkiego późnoromantycznego kompozytora norweskiego.
Niech to będzie zwiastun naszego innego podejścia.
Tak jest. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.